Jakiś czas temu urodziło się w moim sercu, głowie słowo, którym chciałbym podzielić się. Myślę, że Pan Bóg coś każdemu chce podarować dzisiaj. Zacznę może tak. Kiedy nas Pan Jezus Chrystus powołał, zaczęliśmy poznawać swoją tożsamość. Trafiło wcześniej czy później do nas jedno z określeń, kim jesteśmy. Królewskim kapłaństwem. Podoba nam się, że jesteśmy królewscy. Ale czy jesteśmy kapłaństwem? Czy zrozumieliśmy, co to w ogóle oznacza? Bo kapłan nie był świątynnym statystą. To nie był kibic, który miał wejście do wszystkich spraw świątyni i zagrzewał tylko innych do roboty. To nie był też krytykan świątynny, taki najlepszy znawca tematyki. Kapłan to nie był gość świątynny. To nie był ktoś, kto jedynie mógł być konsumentem należycie podejmowanym w świątyni, jak na gościa przystało, tak? Gość w dom, Bóg w dom. Kapłan miał dostęp do Boga i przez to trzymał się w swojej służbie, ściśle trzymał się określonego wzorca, który dał Bóg. Był ciągle osobą nieprzerwanie zaangażowaną i kompetentną. Jeśli chodzi o Kościół, wszyscy jesteśmy kapłanami, nie w świątyni ręką zbudowaną, ale w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, w którym możemy służyć sobie zgodnie z darami, zdolnościami, talentami, funkcjami poszczególnego członka ciała, tak jak to ustanowił w Bożym ciele ten projektodawca, Pan Jezus Chrystus. Możemy również doświadczać powołania do szczególnych zadań. Pan chce budować taki Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Kościół, którego Pan buduje, nie ma być sezonowym wydarzeniem w mieście. Jak to kiedyś powiedziałem, to nie, Kościół nie ma być łodzią podwodną, o której istnieniu nikt nie ma pojęcia, ale która, gdy przychodzi trochę ciepło, wynurza się, peryskopem obada teren. Wszyscy dochodzą do wniosku w tej łodzi, że źle jest na świecie. Źle. Ale zdążą podzielić się Ewangelią, po czym łódź się schowa na kolejny jakiś czas, gdzie się wynurzy. To nie jest Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Inny obraz. Apostoł Paweł dał pewien obraz budowli, gdy mówił o kościele i mówił o różnych materiałach do budowania tego kościoła, prawda? Z różnych materiałów możemy budować w swoim życiu. Drogie kamienie, złoto, klejnoty, ale można też siana i drzewa. Słomiany zapał, wszyscy wiecie, co to jest, tak? Nagle jest, wielkie deklaracje, szybko płonie, zostaje tylko kupa popiołu. Takiego pyłu właściwie, spalona ziemia, nic więcej. Ale kiedy złoto się pali, wtedy wypalają się z niego tylko nieczystości. Tylko rzeczy zbędne, które w niczym się przydać nie mogą. Ale złoto pozostaje. Złoto w ogniu staje się wartościowsze. I te wszystkie obrazy, a jest ich jeszcze wiele, pokazują nam, że jest pewien wzorzec. Że jest pewien projekt, że ktoś stoi za tym, kto to dał. A więc ważne jest budowanie według wzorca, które ukazuje Słowo Boże, bo Pan weźmie kiedyś, któregoś dnia i sprawdzi to, jak budowaliśmy. Z pewnością z lektury Słowa Bożego już dawno spostrzegliśmy, że Bóg jest drobiazgowy. Bóg jest szczególarzem, szczegółowy jest. Zwraca uwagę na małe rzeczy. Czasem jedna z wypowiedzi Jezusa mówi, że komu wiele powierzono, od tego będzie się więcej wymagać. Albo inna z wypowiedzi mówi, że jeśli w małej sprawie nie jestem wierny, jakże ktoś powierzy mi większą? Bóg skupia się również na małych sprawach. Są dla Niego nie mniej ważne, a od wierności wobec nich uzależnia większe sprawy. I w tym wszystkim, co Bóg daje, On zawsze dbał o pewien wzorzec. A wzorzec Boga to jest pewien porządek. Z wzorcem, porządkiem spotykamy się już na początku kart Bożego Słowa. Adam otrzymał polecenie w ogrodzie Eden. Ponazywaj te wszystkie zwierzęta. To nie może tak sobie biegać, tak po prostu nie wiadomo, co jest czym. Niech będzie jakiś porządek. Gdy Bóg stworzył świat, rozdzielał słońce od ziemi, niebo od ziemi, wody od lądu. Wszystko nabierało kształtu, a wcześniej było chaosem. Bóg jest Bogiem porządku. Więc zawsze Bóg daje jakiś wzorzec. Arka Noego. To wzorzec. Namiot zgromadzenia. Według ściśle określonego planu. Skrzynia przymierza. Każdy element ważny. Świątynia. Również miało znaczenie to, jak ją zbudują, a nie czy ją zbudują. Amos powiada, zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Bóg zawsze dbał o to, żeby objawić wzorzec. Kiedyś przez proroków, dzisiaj przez słowo. I my na przykład w liście Piotra czytamy, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadają je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Bóg dbał zawsze o wzorzec, o to, żeby objawić to ludziom. Pewnego razu Paweł napisał do Filipian i mówi: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Starsze przekłady mówią: postępujcie jednego sznuru. Postępujcie według jednego sznuru. Ten jeden sznur, ta jedna miara, to był kanon. Takie słowo greckie było wykorzystywane, żeby ludziom objawić, że jest jeden wzorzec, jeden kanon. I wszyscy powinni wejść i postępować według tego. To może tyle tytułem wstępu. Chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli pewnemu wzorcowi. Nie wiem, czy go przyjmiemy. To się okaże. Ale jest on w Biblii. Dzisiaj chcę troszkę powiedzieć o małżeństwie, ale uwaga, żeby nie wypłoszyć stąd tych, którzy jeszcze nie są w związku lub już nie są w związku, popatrzymy również na Kościół. Ponieważ jest pewien fragment w Słowie Bożym, który odnosi się tak samo do małżeństwa, jak do Kościoła. A więc siostro, bracie, jeśli nie jesteś jeszcze lub już w związku, pozostań, na pewno znajdziesz coś dla siebie. List apostoła Pawła do Efezjan. Przeczytajmy 5 rozdział, 22 werset do 33. Przepraszam. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I ciąg dalszy również o relacjach rodzinnych. Fragment ten łatwiej nam odnieść do życia małżeńskiego i częściej na niego tak patrzymy. I wiele też można nauczyć się o małżeństwie i relacjach panujących w tym związku, ale powinniśmy też zwrócić uwagę na coś, co Paweł nazwał wielką tajemnicą. I kiedy Biblia używa tego słowa tajemnica, to oznacza, że jest to coś zakrytego. A to, co jest zakryte, może zostać objawione. A więc samo intelektualne podejście do tematu może okazać się niewystarczające. Bo można coś wiedzieć i można coś poznać, jednocześnie nie potrafić zastosować i nie potrafić funkcjonować w pewnym biblijnym wzorcu w swoim życiu. I również może to się odnosić do Kościoła, tak jak i do małżeństwa. Boże tajemnice muszą zostać odsłonięte przez Boże objawienie. Kiedy chcemy odkrywać takie Boże tajemnice, potrzebujemy oczywiście intelektu, potrzebujemy naszego wzroku, naszego myślenia, ale też potrzebujemy, aby Duch Święty objawił nam znaczenie tego słowa. I powiem nawet więcej, potrzebujemy, aby Duch Święty pomógł nam zaadresować Biblię do siebie. Potrzebujemy pomocy. Tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, więc zróbmy dzisiaj to samo. Będziemy troszkę mówili o płaszczyźnie małżeństwa, będziemy czytali również o Kościele i Chrystusie, tak naprzemiennie, raz o małżeństwie, a raz o Kościele i mnie samym, który jestem jego częścią. Kościół i Chrystus, jedno ciało. No, kiedy słyszymy, że Kościół jest jednym ciałem, no, możemy przywoływać sobie pewne biblijne obrazy związane z tym, że one mówią, że ta różnorodność tworzy jakąś całość. Paweł mówi do Koryntian, wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Więc Bóg włączył nas w to ciało, zanurzył nas w tym ciele, staliśmy przez Ducha Świętego zanurzeni w ciele Chrystusa. Połączył więc Bóg ze sobą różnych ludzi, z różnych miejsc, powiedzieliśmy z różnych światów nawet, z różnych środowisk. Rozdzielił im różne dary i chciał, żeby ta różnorodność w taki niezwykły sposób dopełniała się, aby ta mądrość Boża sprawiła, że świat będzie zawstydzony. Bo niby to, co głupiego wybrał Bóg, a jednak to głupstwo Boże zawstydza cały świat. I kiedy słyszymy o Kościele i o Chrystusie, to w praktyce można by pomyśleć, że tutaj mowa jest o dwóch różnych światach. No bo przecież Chrystus siedzi po prawicy Ojca i tam stawia się za nami, a my jesteśmy tutaj. Czy nie są to dwa światy? No ale powiedziałem już troszkę o Duchu Świętym. Bóg dał Ducha Świętego. On jest obecny w ciele Chrystusa. On jest częścią tego ciała. Można by powiedzieć, że Chrystus poprzez Ducha Świętego ciągle zarządza swoim Kościołem. Ponieważ kiedy czytam o Duchu Świętym, to widzę, że On posiada wolę. Na przykład wolę przeciwstawienia się pewnym planom. Tak przeciwstawił się Duch Święty Pawłowi, kiedy chciał głosić we Frygii i w ziemi galackiej Ewangelię. No cóż złego w tym. Ale było inne miejsce. To nie był czas na tę część świata. Paweł więc udał się do Macedonii. Duch Święty wprowadza w prawdę. Jezus mówi, z mego weźmie wam oznajmi. To znaczy, że On objawi, On wyjaśni, On wytłumaczy wszystko to, czego potrzeba nam w tej relacji z Chrystusem. No ale potrzebna jest też prawidłowa łączność z głową. Członki ciała dzięki głowie nie funkcjonują chaotycznie, nie działają sprzecznie ze sobą, nie funkcjonują ze sobą tak, aby stwarzało to natychmiastowe zagrożenie, konfliktową sytuację. No, nie wezmę młotka do prawej ręki i strzelę się w głowę, czy gdzieś tam. Nie zadam sobie bólu. To wszystko jakoś działa, kieruje tym jakiś zdrowy rozsądek. Chrystus zarządza swym ciałem. No i co z tego wynika? Wynika z tego tyle, że Kościół jest uległy Chrystusowi. Więc zacznijmy ten tekst czytać. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, a jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Zacznijmy od kobiet, przejdziemy do mężczyzn. Jak, droga siostro, opisałabyś to, czym jest Twoje poddanie Chrystusowi? Jakich barwnych słów mogłabyś użyć, żeby opisać Twoją relację z Chrystusem? Twoje pragnienia związane z Chrystusem? Twoje naśladowanie Chrystusa? Twoje podążanie za Nim? Twoje doszukiwanie się słów, znaczenia? Jak mogłabyś opisać swoje poddanie Chrystusowi? Twój opis swego poddania Chrystusowi jest w rzeczy samej, a przynajmniej powinien być opisem Twojej relacji wobec męża. No tak, ale czy widzisz w nim Chrystusa? Bo to jest tak, że tak jak poddajemy się Chrystusowi, tak poddajemy się swoim mężom. I odwrotnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda rzeczywiście Twoje poddanie Chrystusowi w praktyce, przypatrz się relacji małżeńskiej. Bo Pan, a nie ja, Jego Słowo kładzie tutaj pewien znak równości. Poddanie nie jest aktem samoponiżenia, utraty swojej wartości, utraty bezpieczeństwa. Tak widzi to świat. Poddanie jest dobrowolnym uznaniem biblijnej zwierzchności, pewnego biblijnego wzorca odnoszącego się do przywództwa. Jaki to jest wzorzec? Kulturowy? Jeśli kulturowy, to musimy znaleźć jakiś nowy, bo tamten już był, jest przedawniony. Ale jeśli mamy tu odwołanie do Chrystusa, to śmiem twierdzić, że mówi mi to o pewnej ponadczasowości tego przykładu, tego wzorca. A więc poddanie się jest przekazaniem, w cudzysłowie, kierownicy komuś, kogo obdarzam prawdziwym zaufaniem i dlatego czuję się bezpiecznie przy takim kierowcy. I mam pokój w sercu w związku z tym. Są tacy kierowcy, z którymi kiedy się przejechałem, to wiedziałem na pewno, czy jestem zbawiony, czy nie. Nie powiem po imieniu, nazwisku, ale to jest pastor. Wiele się żyło za tą kierownicą. Ale nie tak ma być w relacji małżeńskiej. Że mam w życiu takiego ryzykanta, że jak tylko mu popuszczę, no to rozwali nas wszystkich. Ale z drugiej strony, jeśli nie widzisz w swoim mężu Chrystusa, nigdy tego nie zrobisz. Nigdy poddanie nie stanie się pewną rzeczywistością Twojego związku. Nigdy nie zastosujesz tej prawdy. Bo zawsze będzie jakieś ale. I to ale będzie dotyczyło Jego wad. No bo przecież jaka tutaj równość z Chrystusem? No gdybyś Ty wszystko wiedział, to nigdy byś tego rzeczy nie palnął. I taka kobieta więc, która nie widzi w swoim mężu kogoś przy niej, reprezentującego w jej związku Chrystusa, musi sprostać życiu w pewnym sensie sama. Taka kobieta musi trzymać pod pełną kontrolą swój dom, no i jak to mówią, w ryzach chłopa. Pełna kontrola. Tak jak to czynią na przykład żony alkoholików, i uwaga, mówię to zdanie jako pewien pozytywny przykład. bo gdyby nie ich heroiczna czasem postawa, to nie istniałby żaden dom. Ale czy mąż chrześcijanin jest alkoholikiem? Czy to jest ta właśnie sytuacja patologiczna, sytuacja taka, no, wyjątkowa? Każde poddanie, każda wolność ma swoje granice i każde poddanie ma swoje granice. Wiecie, gdzie kończyło się poddanie władzy apostołów? Mówili, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Biblia też mówi o pewnych nieposłusznych słowu mężach. Tam nie zaleca się kobietom, aby po prostu walczyli z tymi facetami. Walczyły do upadłego, aż ich przemogą. Ale nie, tam jest mowa w liście Piotra o wewnętrznym człowieku, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Bóg porusza go właśnie wnętrze kobiety, która jest jak Chrystus. Cichego, łagodnego ducha. Ale co innego, kiedy ten mąż jest nieposłuszny słowu i jego wpływ, to nieposłuszeństwo ma obligować kobietę do nieposłuszeństwa Bogu. Tak jak jest granica wolności, tak jak jest jakaś granica poddania. Mamy przykłady w Słowie Bożym o tym, jak kobiety otaczały szacunkiem, poważaniem swojej głowy, to znaczy mężów, bo głową żony był mąż. I to nie tylko działo się ze względów kulturowych. Mąż obdarzony szacunkiem kobiety, bo w nim złożyła swój autorytet. Nie jako za zasługi, ale jakby na kredyt, przez wiarę, ponieważ taki jest Boży wzorzec. Ten mąż sławił ją publicznie. W Starym Testamencie jest taka kobieta, która jest nazywana szczęściarą, no, szczęśliwą dosłownie. Ona z radością patrzy w przyszłość. Kiedy mąż tej dzielnej kobiety, a jest to historia z przypowieści Salomona, zasiadał w bramach, tam w bramach wysławiały ją jej czyny. To nie pompowali jego ego. Ale on mówił o zasługach mojej żony, mojej kobiety. Pomimo jej uniżenia, zobaczcie, to ona była bardziej uhonorowana i ona była wywyższona w takich szczególnych miejscach niż on sam. Kiedy jednak sprawy przyjmowały zupełnie inny obrót i kobiety brały w ryzy swoich mężów, no gubił się ten Boży porządek, ten wzorzec. Nie było już tych owoców. Czy taka kobieta z radością patrzyła w przyszłość? No ja w to wątpię, ale pozostawiam wam tą subiektywną ocenę. Tylko przychodziło więcej obaw, więcej trosk, więcej zmagań, więcej walki, również ze swoimi emocjami, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, ten wewnętrzny komfort, lecz on ciągle odchodził i ciągle było trzeba o niego walczyć, ciągle sprawować kontrolę, bo ciągła obawa, ciągłe więc sprawdzanie męża, by czuć się w małżeństwie pewnie i bezpiecznie. Czy tak sobie wyobrażacie szczęśliwy związek? Kiedy sprawy przyjmowały inny obrót, kiedy kobiety brały tych mężów w ryzy, zupełnie inne owoce przychodziły. Gdy mężczyzna nie jest na swoim miejscu i gdy uchyla się również od roli głowy swego domu, wtedy zmienia się cały bieg życia rodziny. W jakim sensie? Inaczej wygląda proces podejmowania decyzji. Inaczej rozkłada się odpowiedzialność. Zaczyna się też pewne zmaganie, bo idzie ciągle o przyszłość i bezpieczeństwo. Uległość żon wobec mężów miała być dokładnym odbiciem podlegania Kościoła Chrystusowi. Dlatego to nie jest wzorzec kulturowy, ale właśnie ponadczasowy. Tu nie było rozdźwięku, to był dokładnie przerysowany obraz relacji, jaka powinna była towarzyszyć obu związkom. Kto jest tutaj żoną, a kto mężem, gdy odniesiemy to do Kościoła? Widzimy, że Kościół to żona, a Chrystus to jest ten jej mąż, który jest głową tej żony. Chociaż kobieta i mężczyzna to dwie odrębne osoby, to istotą małżeństwa jest to, że ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak samo jest w Kościele. Jesteśmy ciałem, a z osobna członkami. I w tej różnorodności jest jedność i pełnia. Małżeństwo, więc czy to są dwa światy wywierające na siebie określoną presję, by znaleźć jakiś balans w życiu po tej walce, czasem nawet wieloletniej, gdzie dwoje ludzi w końcu się tak zmęczą, że się okopią i tak trwają. Co Bóg złączy, niechaj człowiek nie rozłącza, czytamy w Słowie Bożym. A więc Bóg traktuje małżeństwo jako jedną zespoloną, połączoną ze sobą ściśle rzeczywistość. To tak jakbyśmy skleili dwie kartki papieru, zostawili je tutaj na tydzień, w następną niedzielę przyszli, a ja bym dał zadanie, rozerwij te kartki tak, żeby każda była cała. Podarlibyśmy to. Gdzieś byłyby uszkodzenia. Więc jeżeli przychodzi jakikolwiek czynnik rozłączający małżeństwo, a Bóg to tak skleił i tak złączył, że tego się nie da rozerwać bez zniszczenia czegoś w życiu człowieka, no to wtedy jest ogromna tragedia. Więc Bóg traktuje małżeństwo jako pewną całość, jako jedną rzeczywistość. Tak wyraża się pełnia. Małżeństwo wyraża porządek, harmonię, jaka jest w samym Bogu. Małżeństwo jest świadectwem o tym, jaki jest naprawdę Bóg. Małżonkowie nie tracą swojej tożsamości i ona przecież jest nazwana w Biblii dziedziczką życia wiecznego i nasze postępowanie, bracia, jest niezwykle ważne, ponieważ nasze modlitwy mogą doznać przeszkody, czyli nasza relacja z Panem również. Małżonkowie nie tracą tej tożsamości, zyskują nową tożsamość, a więc dwie osoby tworzą jedną nową rzeczywistość. Kobieta tak długo nie czuje się bezpiecznie w tej nowej rzeczywistości, jak długo nie widzi w swoim mężu Chrystusa. I to ją pociąga do pewnych działań, które widzi jako konieczne w życiu. A sprowadza się to do prozaicznych spraw dnia codziennego i decyzji, niekoniecznie wielkich, nawet małych. Biblia daje jednak wiele wskazówek. Wiecie, ja potrafię zrozumieć małżeństwa w świecie. Albo tam, gdzie jest jedna osoba tylko wierząca. No, nie można odwzorować tej w pełni relacji, o której mówi Biblia. Lecz co powiedzieć, gdy brakuje jej w chrześcijańskim małżeństwie? W świecie funkcjonowanie małżeństw postawione jest zupełnie na głowie. Każdy chce tam coś ugrać dla siebie w swoim związku. Każdy chce za pomocą drugiego, ukochanego, żeby było jasne, zrealizować swoją potrzebę. W małżeństwach króluje egoizm. Można by tak powiedzieć. W świecie zachodnim odchodzi się od biblijnego wzorca. Od tej idei w ogóle małżeństwa. Bo jeśli coś źle funkcjonuje, to świat doszedł do wniosku, że trzeba zaniechać tego. A skoro źle funkcjonuje małżeństwo, trzeba się pozbyć idei małżeństwa. Dlatego tak wielu ludzi żyje ze sobą, nie wchodząc w żaden związek małżeński. A Kościół, no, coraz częściej idea małżeństwa, wzorzec małżeństwa, definicja małżeńska jest na nowo definiowana. Na nowo są te podwaliny kładzone. Już oczywiście w innym tego słowa znaczeniu. A teraz spójrzmy na tą inną relację, Kościół i Chrystus. Również małżeństwo. Każdy z nas potrzebuje urzeczywistnić, wyrazić tą prawdę poprzez udział w życiu tego małżeństwa. Bo Kościół składa się z ludzi, zbawionych ludzi. Co z wzorcem? Kościół, Chrystus jak małżeństwo. Gdybym przyszedł do ciebie i rzucił na stół cegłę i powiedział ci, przyniosłem ci Kościół. No, pastor zwariował. Ale trudno jest nam dostrzec Kościół, patrząc na jedną cegłę. Ale przecież ten budynek zbudowany jest z wielu cegieł. I nikt tego nie zakwestionuje. Tak trudno jest też zobaczyć pewną ideę małżeństwa, patrząc na Chrystusa i Kościół, trudno tą ideę zobaczyć i sprowadzić do zboru, do małego zboru, który jest jak taka mała cegła. Tak trudno dostrzec, że takim miejscem, Bożym miejscem, dzięki któremu możemy w pełni rozwijać Boże życie, wzrastać w zdrowej atmosferze, budować się wzajemnie, może być właśnie zbór. Mój lokalny zbór. I tak mogę wyrażać przez udział w życiu tego związku, wyrażać udział w małżeństwie. Bóg jest stwórcą relacji. Wiecie, że Bóg nigdy nie był samotnikiem? Uczyńmy sobie człowieka na obraz nasz. Bóg nie jest samotnikiem. W Bogu zawsze odwiecznie istniała relacja, społeczność. Dlatego Bóg całkowicie rozumiał pozycję Adama, któremu źle było samemu na świecie. Bóg dał mu kogoś szczególnego, wyjątkowego. Biblia mówi: pomoc odpowiednią. Już to kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Pomoc nie oznacza pomoc w stylu przynieś, podaj, pozamiataj. Taka pomoc murarza czy pomoc jakiegoś majstra. To nie o to chodzi. Kiedy Biblia mówi, Bóg jest pomocnikiem naszym, to wiemy, że to jest taki pomocnik, bez którego nie mogę się w życiu obejść. I kiedy Bóg dał ci żonę, bracie, to znaczy, że Bóg zna twoje słabości, zna twoje wady. Kiepski jesteś, ja też, bo dał mi żonę. Żona jest w pełni tą pomocą, Bożą pomocą, bez której się nie jesteś w stanie obejść. Patrząc na Boży plan dla twojego życia, żeby było jasne, że to jest ten kontekst. Jest tak wiele w świecie dysfunkcyjnych małżeństw. Gabinety psychologiczne, terapeutyczne, przecież uginają się pod ciężarem pozostawianych tam problemów, często nierozwiązanych. Co znaczy, że coś jest dysfunkcyjne? To znaczy, że istnieje, choć nie spełnia swojej roli, do której zostało powołane. Istnieje więc jakieś małżeństwo, lecz zamiast wydawać te dobre owoce według Bożego wzorca, owocem takiego związku są narastające problemy. Ja znam takie małżeństwa. Coraz więcej problemów. Jeżeli dodasz rok do roku, to nie wiem, jak to się skończy. To też może wydarzyć się w Kościele. Wystarczy tylko nie stosować Bożego porządku, Bożego wzorca. Co znaczy, że Kościół jest uległy Chrystusowi we wszystkim? Bo tak o tym czytamy tutaj. To znaczy, że każdy członek tego Kościoła powinien mieć taką postawę względem Chrystusa, że uznaje zwierzchnictwo Chrystusa jako tego, który ma ostatni głos we wszystkich sprawach mojego życia. I to jest moja rola, moja odpowiedzialność, słuchać Słowa Bożego i wypełniać to Słowo Boże. Ale jak Pan sprawuje to przywództwo? Przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże. Ale również czytamy, że On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czyli również są jakieś osoby, które Pan wyłania w historii Kościoła, które mają reprezentować Chrystusa, a On jest arcypasterzem. Tak jest nazwany w Słowie Bożym. Ale przecież to są niedoskonali ludzie, tak jak mężowie, tak jak żony. Im wiele brakuje, nie domagają, ale reprezentują. Mają takie zadanie. Jeśli mówimy, że wolność ma jakieś granice, to poddanie również. Więc wszystko, co Bóg wymyślił, co stworzył, było absolutnie bezpieczne dla człowieka, aby wytrwał w wierze, pozostał w wierze. Jeśli tylko stosuje Boże normy, nie narazi się na odstępstwo, kiedy tylko jakiś jeden z pseudo-apostołów, bo tacy chodzili, żyli podczas czasach Nowego Testamentu, nie wywracał czyjejś wiary. że ktoś pilnie trzymał się słowa, nie pośliznął się na fałszywej nauce. Kościół poddawał się Słowu Bożemu, prowadzeniu Ducha Świętego. Dotyczyło to każdego przejawu jego życia. Kościół był uległy Chrystusowi. Miał być uległy. I miał mieć z Nim właściwą relację. I w tej naszej relacji, w budowaniu Kościoła, musimy posługiwać się, będę to powtarzał często, wzorcem, bo Bóg daje pewien kanon postępowania. Do Tymoteusza Paweł mówi, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Jak mam wiedzieć? No właśnie Słowo Boże to objawia. Dlatego można było komuś powiedzieć, słuchaj, no masz wiedzieć. To nie jest jakaś tajemna wiedza zakryta. Masz wiedzieć. Biblia powiada, że cokolwiek budujemy, potrzebujemy robić to we właściwy sposób. A właściwy sposób to taki, w którym autorytet, zwierzchnictwo nie zostaje usunięte jako kulturowa, starodawna litera, ale jest uznawana i wyznawana jako jeden z fundamentów tej relacji. A gdy tego nie ma, co się dzieje, gdy tego nie ma w małżeństwie na przykład? No każdy ciągnie w swoją stronę. Takie przeciąganie liny. I albo się ludzie tym zmęczą, jak powiedziałem wcześniej, się okopią gdzieś tam i jest jakiś konsensus, jakiś balans i nazywamy to również małżeństwem. I latka lecą w tym pożyciu małżeńskim. Albo, i to jest tragedia naszych czasów, z powodów tak zwanych różnic charakterów, nie do pogodzenia oczywiście, rozchodzą się ludzie. Takie apogeum jest między 7-10 rokiem życia, współżycia, pożycia małżeńskiego. Więc ludzie nie rozchodzą się na ogół po roku, kiedy ona zobaczyła, że jego skarpetki są rano wszędzie, a on zobaczył, jak wstawał z łóżka, kogo poślubił. No nie wtedy. Okazuje się, że dość paliwa mają, żeby to znieść. Dość miłości, ale kryzys przychodzi dużo, dużo później. Ponad 30% małżeństw rozchodzi się. Ponad 50% małżeństw tak zwanych chrześcijańskich w świecie zachodnim się rozchodzi. Tragedia. W zborach też czasem jest podobnie z niektórymi osobami. Mam na myśli już Polskę. A bierze się to z czego, jak myślicie? Z jednego. Nie poddaje się Słowu Bożemu. Bo gdyby ktoś się poddawał Słowu Bożemu, to już od narzeczeństwa pewne rzeczy byłyby prowadzone, powiedziałbym, pilotowane przez tego, który zarządza Kościołem. Więc zarządza moim życiem, kiedy jestem w Kościele. Spójrzmy dalej na przykład małżeństwa i zobaczmy pewną prawdę dla Kościoła. 25 do 28 wersetu. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół, wydał dla samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. To, że mąż ma kochać swoją żonę, no to wydaje się rzecz oczywista. Ale czasem takim oczywistym to nie jest. Czasem ta miłość bardzo jest mocno osadzona w deklaracjach. I nie inaczej było w czasach Pawła. Dlatego on pisze do mężczyzn, że mamy kochać swoje żony. I wyjaśnia jak. Jak własne ciało. Bo apostoł Paweł, z krwi i kości facet, wie, że każdy facet kocha najpierw siebie. Nie wiedziałyście, kobiety? Każdy facet kocha najpierw siebie, swoją wygodę. To jest pierwsze. Z tym wchodzimy, z tym depozytem wchodzimy w związek. Krzywdy w tym zakresie zdrowo myślący, z krwi i kości facet nie da sobie zrobić tak łatwo. Bez Chrystusa, bracia, który jest naszą głową, ten Chrystus, bez Chrystusa No, jesteśmy jednak strasznie wygodni, strasznie egoistyczni. Pod wpływem przypływu wielu takich gromkich fal uczuć jesteśmy w stanie to ładnie przykryć taką kołderką aksamitną. Więc w okresie narzeczeństwa często bywa tak, że dwoje ludzi chce siebie prezentować z jak najlepszej strony. No ale przecież prawda jest taka, że mamy dwie strony, tak jak moneta. Nie chcemy, żeby się wydało, żeby wylazło na wierzch, że czasem jestem niecierpliwa, że czasem się, jak to chłop się zdenerwuję się. Nie chcemy, żeby pewne rzeczy wylazły. Więc w jakimś stopniu wydaje nam się to okej, też ukrywamy jakąś część prawdy o sobie samym. Ale Biblia objawia, jakim jest człowiek. Człowiek jest z natury egoistą i nic się nie zmieniło. Jest to też ponadczasowa sprawa. Każdy mężczyzna więc otacza troską swoje ciało, siebie, to swoje najpierw. Więc jest w nas taka chęć, skłonność do takiego samouwielbienia. Myślimy, że to kobiety mają, tak, bo się tak ładnie chcą. Nie, mężczyzna ma, tylko że nie robi tego tak tu. No, niektórzy tak, ale bardziej chodzi o coś innego. Biblia mówi jednak, że tak ma wyrażać się miłość w małżeństwie, jak wyraża się względem właśnie tego, jak chciałbym zadbać o siebie. Ba, Paweł mówi, że ta miłość wykracza poza moje ciało. Że ta miłość jest większa niż to, jak kochamy siebie, bo mamy kochać tak jak Chrystus. Gdyby Chrystus kochał tylko i wyłącznie do tej granicy miłowania samego siebie, to w takiej decydującej chwili swojego życia nie poszedłby na krzyż. To byłby przełom, ale zupełnie w inną stronę by to poszło. I my, faceci, jeśli nie potrafimy kochać jak Chrystus, też mamy takie kulminacyjne momenty w życiu, poza który się już nie posuniemy. Nie i koniec. I mogę tydzień nie gadać z nią. To jest taki punkt kulminacyjny. Ale on tylko świadczy o tym, że nie kochamy tak jak Chrystus, tylko kochamy tak jak własne ciała. A przecież Chrystus wyraził tą swoją miłość przez to, że wydał samego siebie za Kościół, o czym czytamy. Więc to nie były tylko słowa. To w tym nie było jakichś granic. Chrystus więc tak nie zrobiłby, jak czasem nam się zdarza. I pewnie, bracia, zauważyliście, że kobiety przy Chrystusie czuły się wyjątkowo dobrze. Wyjątkowo bezpiecznie. Nie wiem, jak to wyjaśnić innymi słowami. Ale z pewnością możemy zauważyć, nie były poniżane, nie były krzywdzone, nie były wykorzystywane, były wręcz przeciwnie, doceniane, aż chciało im się służyć. I pierwsze też otrzymały wieść o zmartwychwstaniu, jakby zostały czymś tak wynagrodzone. Oczywiście, jak to faceci usłyszeli, to musieli na własne oczy to sprawdzić, bo co tam, przepraszam za zwrot, baba będzie mi gadać. Ale była to nagroda. Nagroda od kogoś, z kim one bardzo czuły się dobrze i chciały być. A przecież my jesteśmy reprezentami Chrystusa. Jeżeli, bracie, twoja kobieta, twoja żona nie czuje się z tobą dobrze, trzeba sobie zadać pytanie, co jest nie tak. Jeżeli cieszy się, że jesteś na dwa etaty w robocie i dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj, to trzeba się zastanowić, co może jest nie tak. Mężczyźni za czasów Jezusa wiedzieli, że są głowami swych domów. I kultura również im to poświadczała. Lecz zupełnie zapomnieli o tym, jak ta głowa ma funkcjonować, bo fundamentem tego pierwszeństwa jest służba i miłość. Jezus wydał samego siebie, gdy umiłował nas miłością bezwarunkową. Czy on na tym stracił? Tak, stracił. Całe swoje życie stracił. Nie mamy złudzeń. A ty? Czy ty na tym stracisz? Tak? Stracisz. Całe życie stracisz. Wszystkie te enklawy, wszystkie te miejsca, które chcesz sobie zostawić, jako taka pozostałość po takim moim wspaniałym kawalerstwie, wszystko to stracisz. Całego siebie stracisz, jeśli umiłujesz tak jak Chrystus. Czasem facet powie, jakby ta moja była mi tak poddana, jak Biblia mówi, co innego, to takiej się mogę oddać, poddać i w ogóle. A tak, muszę z nią toczyć walki. Czasem przyrównuje się małżeństwo do takich dwóch statków, które się na pełnym morzu spotkały i w końcu zawinęły do tego samego portu i pewnego razu słysząc ten przykład, świeżo upieczony małżonek powiedział, że też ja musiałem trafić na okręt wojenny. Znana historia, czasem opowiadana podczas nabożeństw ślubnych. I właśnie, nigdy nie kończy się spór, walka. Nigdy, dopóki nie umiłujesz gorąco jej tak jak Chrystus, a ty, żono, nigdy nie skończysz się obawiać, drzeć, odczuwać konieczność zadziałania, wpływania, czasem manipulowania, w każdym razie trzymania spraw w swoich rękach, bo jak to puścisz, to pewnie koniec świata przyjdzie. To świat się kończy wtedy. Nigdy tego nie zrobisz, jeśli nie zastosujesz biblijnej prawdy poddania się według wzorca, jakie zostawia nam Słowo Boże. Dopóki nie zobaczysz w Nim Chrystusa, nie poddasz się. Nigdy tego nie będzie. To będzie tylko na papierze. List do Hebrajczyków mówi, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. To też oczywista część życia małżeńskiego, że nikt nie chciałby doświadczyć zrady małżeńskiej, opuszczenia z powodu innej kobiety czy mężczyzny. Nikt nie chciałby doświadczać tego braku poszanowania czegoś tak intymnego, jak Biblia to nazywa łoże małżeńskie, tej sfery życia. Ale czy to jednak rzecz jest oczywista, kiedy idzie o Kościół? Bo wiecie, że to jest pewien znak równości, Paweł tu stawia. Tajemnica wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czy kochasz swój zbór? Czy kochasz Kościół? Czy kochasz braci i siostry w tej wspólnocie, w której jesteś? Ja nie pytam, czy kochasz Kościół Pana Jezusa Chrystusa na świecie. Ja kocham prześladowanych chrześcijan i nieprześladowanych chrześcijan. Ale to żadna trudność, powiem wam, kochać mi chrześcijan w Brazylii. Nie znam żadnego z nich. Nic mi nie powiedzą, nawet jak głupstwo jakieś zrobię. Jakąś wada zobaczą po prostu we mnie czegoś po prostu takiego, że aż pokręcą głową. No nic, obojętność zupełnie, ja ich bardzo kocham. Kiedy Biblia mówi o Kościele, to ponad 90% tekstów, które znajdziemy w Biblii, mówią o lokalnym zborze. Są adresowane do konkretnej grupy ludzi, która się gdzieś zgromadza. To tam powinniśmy zadać sobie pytanie, czy kocham Kościół. Jak w związku z tym wygląda to intymne życie duchowe, bo kiedy Biblia mówi o nieskalanym łożu i kiedy to zaadresujemy do Kościoła, to chodzi o pewną duchową wierność, pewną duchową lojalność wobec Chrystusa. Więc postawmy sobie pytanie, jak wyraża się ta miłość w naszym życiu. Czy dbamy o to, żeby ta relacja Chrystusa nie została uszczerbku, była bez skazy lub czegokolwiek w tym rodzaju? I tu jest mowa właśnie o takiej całkowitej wierności, lojalności wobec Kościoła. Nie ma skoku w bok. Wiecie, jak słyszę, a czasem można gdzieś tam słyszeć, ja nie mówię, że tutaj są święci w Chrystusa, wierzący dogłębnie, ale jak się gdzieś jest, to się słyszy od pewnych ludzi, że pewnych osób trzeba, wierzących, dodam, trzymać się z daleka. Jak to słyszę, to tak sobie myślę. Albo ci pewni ludzie, o których się mówi, nie są wierzący, dlatego trzeba trzymać się od nich z daleka. Albo ja żyję w takiej rzeczywistości, że nie zrozumiałem, czym jest Kościół. Nie ma dwóch innych, jakichś jeszcze innych możliwości. czy przyczyniam się do tego, żeby Kościół był bardziej święty, zespolony, zbudowany. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. A jak tyś dzisiaj wstał? I żona powiedziała, ty, stary, do zboru trzeba iść. O, ludzie. Może być odwrotnie. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły nasze stopy w bramach Twych, o Jeruzalem, Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone. Psalm 122. To miasto jest jak kościół. Miało być jednością dla Pana, zespolone, związane, nie mogące bez siebie ani jedna część bez siebie funkcjonować, pragnące siebie, szukające siebie. Dlatego taka radość. Wiecie, ile tu wczoraj było radości? Sporo radości było. Gdy Jezus powiedział, kocham tych ludzi, za których umieram, oczywiście mówię obrazowo, to oczyścił go kąpielą wodną w Słowie Bożym. Tak tu czytamy, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, 26 werset. Po co? Aby przygotować Kościół pełen chwały, bez żadnej plamy, wady, zmarszczki. Inny przekład używa słowa zmarszczki. Więc Chrystus chce, aby Jego kobieta, Jego żona nie miała zmarszczek. I jest taki preparat na zmarszczki. I tu nie wymienię żadnej firmy i żadnej reklamy nie zrobię, bo to jest Słowo Boże. Słowo Boże zachowuje kobietę Chrystusa w pełnej świeżości i młodości. I On taką chce poślubić. A nie taką, która się mu zestarzała duchowo. Taka starowiara, że już po prostu ledwie przyszła do kościoła. Chrystus oczekuje od Kościoła świętego życia i to jest naszym wyrazem miłości, kiedy się o to wszystko staramy. Nasza relacja z Nim ma być tak samo niepokalana, jak chcemy, aby te nasze łoże było niepokalane. Tu też nie ma być skoków w bok, jak i tam. Apostoł Paweł napisał, zabiegam o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. A więc jeśli należysz do Kościoła, to już jest w twoim przypadku po zaręczynach. Biblia mówi, że przygotowujesz się do ślubu. Panna zaręczona panu młodemu już żyła jak małżonka, z tą różnicą, że czekała na obecność swojego oblubieńca i na skonsumowanie tego związku. Czystość Kościoła była niezwykle ważna, więc Pan Jezus kąpie swój Kościół w Słowie Bożym. No, gwiazdy show biznesu wolą kąpać się w mleku, w błocie, olejkach, kosmetykach, szampanie i tam nie wiem, w czym jeszcze, aby właśnie ciało zachowało się bez zmazy, bez wady, bez zmarszczki. Ale jest inaczej, kiedy patrzymy na Kościół. Mamy miłować Chrystusa i wyraża się to przez to, jak miłujemy Kościół. Jak miłujesz Chrystusa, tak miłujesz Kościół. No nie ma rozdźwięku. Skąd wiem, że nie ma rozdźwięku? Gdzieś to przeczytał, powiesz mi tu. Kiedy apostoł Jan mówi o nienawiści i mówi, że nie można kochać Boga, jeśli się nienawidzi brata swego, to tym samym mówi, że nie możesz być tak sprytny i powiedzieć sobie, ja kocham Boga, ale z tym, z tamtą, o, to już zupełnie inna historia. Nie możesz, bo twoja miłość do Boga jest taka wprost proporcjonalna do twojej miłości do brata i siostry. Więc tak jak miłujesz brata i siostry, tak prawdziwie wygląda twoja miłość do Boga. Więc to są pewne Boże zasady. One są w Słowie Bożym. I tak się to wyraża. Każdy z nas jest współodpowiedzialny w Kościele, aby miłował. I w małżeństwie szczególnie mężczyźni odpowiedzialni są za kąpanie swojego domu w Słowie Bożym, za utrzymanie tego domu w zasadach Bożych, na tych torach, żeby nie wypaść z tego kursu. I kiedy mężczyzna nie wypada z tego kursu Słowa Bożego, o, bezpiecznie, bezpiecznie. Każdej kobiecie, bo jest o tyle łatwiej zobaczyć w nim reprezentanta Chrystusa. Odnosząc to słowo do małżeństwa, jest bardzo ciekawe słowo. Chyba nigdy żeśmy go nie odnieśli do małżeństwa. Z pierwszego listu Piotra, 2:3-9. Przystąpcie do Niego, chodzi o Chrystusa, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla wierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o którym się potkną i skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. W pierwszej kolejności widzimy Boże dzieci, Boży Kościół, wspaniałe obietnice, Jezus Chrystus, fundament, kamień węgielny, to nie od węgla, przypominam, tylko od wągła, czyli kamień narożny, który podtrzymywał całą tą budowlę, trzymał to, wykreślał też kierunek rozchodzenia się ścian, a więc to był cały projekt, a zaczynał się od tego jednego kamienia. I zobaczcie, że w małżeństwie, skoro jest znak równości, Kościół Chrystus jest jak małżeństwo, to zobaczcie też te prawdy w życiu małżeńskim. Też jesteśmy jak takie żywe kamienie. Ale co się dzieje, kiedy nie ma tego Bożego wzorca, kiedy Chrystus nie jest na swoim miejscu? Wiecie, co się dzieje? Potykamy się. O te prawdy biblijne się ciągle potykamy. To tak, jak gdyby na jakimś wielkim placu budowy leżała jakaś sterta śmieci gdzieś na środku. Chodzą pracownicy i co chwilę ktoś się tam przewróci i potknie o coś. I właśnie kiedy Chrystus nie jest wbudowany w życie małżeństwa, to bardzo często te prawdy biblijne zaczynają być jak kolec. Dotykają nas. Ale nie rodzi się z tego dotknięcia radość, uśmiech, pokój, ale jakaś złość, co mi tu będzie przestawiał w moim życiu małżeńskim. To nie tak. A więc staje się Chrystus wtedy taką skałą zgorszenia, kimś, o kogo się ciągle potykasz, takim wyrzutem sumienia. Chrystus ma być tym fundamentalnym kamieniem, a nasze małżeństwa mają rozgłaszać Jego cnoty i to, że nas powołał z ciemności do światłości. A ta prawda się jeszcze bardziej dopełnia w życiu chrześcijańskiego małżeństwa. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. 29-30 werset listu do Efezjan. I to też nie jest tajemnica, że żyjemy w bardzo konsumpcyjnym społeczeństwie, prawda? Już powoli kończymy. A to oznacza, że większość ludzi w tym świecie jest nastawiona na branie, na czerpanie, korzystanie w znacznym stopniu bardziej niż na dawanie. I w małżeństwie też nie chodzi o to, aby mi usługiwano. Nie chodzi o to, aby był przy mnie ktoś, kto sprawi, że poczuję się lepiej. Ale o to chodzi, abyśmy sprawowali wobec siebie wzajemną posługę. W stosunku do Kościoła też jest podobnie. Czasem tak bywa. Niektórym się nie chce, albo się mało chce i wolimy być bardziej nastawieni na to, żeby czerpać. Oczywiście, jeśli mi się mało chce, no to nie przeoczę również tego, jeśli komuś się mniej chce niż mi. O, to nie może tak być. Przypiluję tego, że jak się komuś mało chce, to żeby się jemu chciało tak samo mało jak mi, a nie jeszcze mniej, bo wyjdzie na to, że mi się chce więcej, a mi się przecież chce mniej, bo ja chcę wziąć, a nie dać. A więc zobaczcie, że te prawdy w stosunku do Kościoła są podobne. Na czym polega służba w Kościele? Komu tak naprawdę wyświadczam dobro? Chrystusowi czy ludziom? Czyim sługą jestem? Chrystusa czy ludzi? Cokolwiek czynicie, wczoraj czytaliśmy, z duszy czyńcie, jak dla Pana, nie dla ludzi. Choć jesteśmy między ludźmi, służymy domownikom wiary w pierwszej kolejności, to jednak jesteśmy sługami Chrystusa. A Chrystus przecież nie uzależnił się od tłumów i usługiwał aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. A więc tak Jezus rozumiał tą służbę i On uniżył siebie, został sługą. Bez uniżenia nigdy nie poszedłby na krzyż. Ale sługa, który służy w Kościele w pokorze, zajdzie dalej niż ten, który służy, ale bez uniżonego charakteru. Więc po co potrzebny mi Kościół? To jest dobre pytanie. Czy potrzebuję Kościoła, by spełniły się moje marzenia, moje zamiary, moje plany, abym mógł się zrealizować w nim tak, jak chcę? Może aby dzieci były bezpieczne? Aby mąż żył pod wartościami, bo jak znowu mi pójdzie w tango? Wiecie, albo coś takiego, jak słyszę, że ktoś mówi o zrealizowaniu się w związku małżeńskim, to sobie myślę, że zupełnie taka osoba nie jarzy, czym jest małżeństwo. Bo małżeństwo nie jest po to, abym się ja zrealizował, ale abym się ja poświęcił. Widzicie różnicę? Jedno garnie do siebie, bo się musi zrealizować, a więc jeśli mąż lub żona, bo może być odwrotnie, osacza, ogranicza, krępuje, no to po prostu jest wojna. Ale jeśli rozumiemy małżeństwo jako wzajemne poświęcenie, nie ma już mnie, jest moja żona. Nie ma już tego chłopa, jest Chrystus. Widzę w nim Chrystusa. No cóż poradzę na to, że widzę w nim Chrystusa? Wiecie, wszystko się zmienia. Biblijny wzorzec zaczyna produkować inne owoce. Czy potrzebuję Kościoła, by było mi lepiej, milejżej, może wygodniej, bezpieczniej? Wiecie, to jest tak, że Chrystus odpowiadał na potrzeby ludzi. To nie jest tak, że w ogóle miał to w nosie. Gdy o tym mówię, chodzi o moje nastawienie serca. Ci ludzie mieli takie nastawienie serca, że któregoś razu w końcu Pan Jezus powiedział takie kazanie, że zostało kilku. Pyta się ich, czy wy też chcecie odejść. No gdzie pójdziemy, jak ty masz słowa żywota? Inni zaś mówili, twarda to mowa. Kto tego w ogóle może słuchać, znieść? Że to nie do życia jest. Potrzeby są realizowane, ale to nie jest moje nastawienie. Czy widzimy Boże cele? Czy mamy właściwe nastawienie, właściwe oczekiwanie? W Chrystusie zostaliśmy wszyscy wezwani, by karmić i pielęgnować to ciało, w którym się znaleźliśmy. Więc Kościół jest takim miejscem, gdzie ludzie mogą zostać wykarmieni, ale przede wszystkim dają sobie coś wzajemnie, czym ich Bóg ubogacił wcześniej. I mogą się troszczyć o siebie nawzajem, pielęgnować to ciało. Mogą sobie ufać, akceptować, okazywać szacunek, jednakowo traktować, mieć w poważaniu. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi, mówi Paweł. Wszystkie owoce Ducha Świętego, takie jak miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. One mówią nie tylko o tym, jakim ktoś jest co do swojego charakteru wewnątrz, ale mówią też o tym, jakim jestem człowiekiem w relacjach wobec innych ludzi. Dlaczego tego brakuje? Nie wiem, czy przeżywacie deficyt, ale jeśli doświadczacie w Kościele deficyt, to on się bierze tylko z jednego. Potrzeba więcej owoców Ducha Świętego, ale w związku z tym potrzeba społeczności z Jezusem. Ta społeczność z Jezusem nie osadza się na niedzielnych nabożeństwach, ale osadza się właśnie w moich porankach, moich wieczorach, w moim czasie z Jezusem, w moich myślach, czy one uciekają do Chrystusa, czy rozmawiam z Nim. Kościół widziany jako biblijne małżeństwo to jest potężny kapitał i możliwości, bo, i to jest ważna rzecz, wiecie, że Duch Święty używa tylko duchowych wzorców? Dlaczego ma Duch Święty używać wzorców, które nie są Boże? Co prawda jest taka historia w Biblii, która mówi o tym, że Dawid w końcu wziął miecz Goliata i zaczął się nim posługiwać. I niektórzy przyjęli to za pewną zasadę i mówią, używajmy wszystkiego ze świata, Bóg i tak tego użyje. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Cel nie uświęca środków. Duch Święty używa świętych wzorców, zaczerpniętych ze Słowa. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. 31, 32 werset, a później czytamy jeszcze jakby takie podsumowanie. Wszystko wydaje się jasne, gdy przyłożymy to do małżeństwa, ale o dziwo nie zawsze. Bywa tak, że relacje, w których wzrośliśmy, w których się wychowaliśmy, są tak silne, tak obdarzyliśmy je zaufaniem, tak, takie poczucie pewności i bezpieczeństwa w nich mamy, żeby wychylić nosa spoza nie, to nie jest, to nie lada sztuka. Chcemy wejść w nową relację, jednakże nie tracąc niczego z tej poprzedniej. Tu nie chodzi o zmianę adresu zamieszkania, ale o to, co jest naturalną konsekwencją opuszczenia. Jeśli te relacje były najważniejsze, którym się poddawałem, no bo rodzicom należało się poddawać, dla przykładu, choć może to dotyczyć innych, również bardzo silnych relacji w życiu człowieka. Chcemy wejść więc w nową relację, ale tamte były najważniejsze i ciężko jest, by się stały one drugoplanowe. Nie chodzi o to, by przestały istnieć, ale by zajęły właściwe miejsce. Bo nie ma już tych starych zobowiązań, które są na pierwszym miejscu. Nie ma już tej wcześniejszej lojalności. Jest związek małżeński, najsilniejsza i najmocniejsza więź, o jakiej mówi Biblia. Biblia mówi, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Więc każda inna relacja, wobec której nie było w moim sercu opuszczenia, zaczyna rozdzielać, a właściwie rozdzierać mój związek. Jeśli nie było opuszczenia, ci dwoje jednym ciałem, a więc między innymi już nic nie ma. Między tymi dwoma, czy dwoma, jak tam Ula się poprawniej mówi? Dwoma, przepraszam. Dobrze jest zapytać kogoś mądrzejszego. Między dwoma nie ma już nic z tymi kartkami. Jest wszystko tak zespojone, ze sobą związane. I Bóg to zrobił tak, że tam nie ma już miejsca na nic. A jeśli nie opuściłem pewnych relacji, to tam zawsze jest miejsce na coś. Ale to zawsze osłabi mój związek. Biblia też mówi, pamiętajmy o tym, Bóg to złączył, nie człowiek. To nie człowiek sobie daje prawo do związku, kiedy chce. Tylko to Bóg czyni. Tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czy można połączyć się z Kościołem i być z Nim naprawdę jedno, jak w małżeństwie, nie opuszczając wcześniejszych relacji? Biblia mówi, kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jezus mówi, nie można dwom panom służyć. Wcześniej czy później jednym się pogardzi, a za drugim pójdzie. Człowiek ciągle komuś służy. Czy Kościół obok mojej relacji z moją żoną to rzeczywiście odwzorowanie, odbicie takiej relacji w moim życiu? Może ktoś powie, Chrystus nie wymaga ode mnie takiego poświęcenia i takiej miłości wobec Kościoła, tym bardziej, jeśli to sprowadzasz jeszcze do zboru. Spójrzmy, Jezus mówi, kto miłuje ojca i matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Zobaczmy, nie musisz porzucać rodziny, a co za tym idzie również, pracy, która jest źródłem utrzymania tej rodziny i tak dalej, bo nie o to w tym chodzi, ale w tym słowie bardziej kryje się wszystko to, o co chodzi Jezusowi. Jeśli nie mogę miłować Kościoła tak jak Chrystus, to tylko dlatego, że nie chcę się na to zdobyć, na to pierwszeństwo. Odczuwam zagrożenie przed utratą innej relacji. Nie wybieram tego, bo tego nie chcę. Czy miłość nasza do Chrystusa jest taką miłością, jak Chrystusa do Kościoła? Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział mu o trudnych rzeczach. Młody człowiek to był. Powiedział mu, rozważ to, co mówię, a Pan da ci zrozumienie wszystkiego. I Paweł był świadomy, że rzeczy, o których również tam powiedział, są trudne i wymagają pomocy Bożej, pomocy Ducha Świętego, aby móc te prawdy zaadresować w swoje życie. Tak samo te, aby je móc zastosować, zaadresować je do swojego życia, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Potrzebujemy zatrzymać się nad czymś i otoczyć to modlitwą. To nie jest tak, że po tym kazaniu przyjdziesz do domu, żono, z taką listą wymagań wobec swojego męża i mu powiesz to, 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 to i to i będziemy idealnym stworzeniem. A ty przyjdziesz do żony i powiesz też o, koniec z tym, koniec z tamtym, koniec z tamtym. To nie tak. Kiedy Biblia mówi o pewnych sprawach, mówi o drodze. Chrystus jest drogą. Zakon był przepisem, a Chrystus jest drogą. Więc Słowo Boże, kiedy objawia nam jakiś wzorzec, a nie jest to czas zakonu, to nie stawia przed nami takiej poprzeczki, tylko otwiera przed nami drogę, abyśmy poszli tą drogą, sprawdzili się na tej drodze, zobaczyli, czy rzeczywiście Chrystus, stawiając i apostołowie takie wzorce, nie mylili się. Zobaczysz, czy są kulturowe, czy może są, powstają w tych związkach takie przedziwne Boże owoce, gdzie Bóg bierze ten związek i zaczyna go wykorzystywać, aby nieść świadectwo innym. Dotyczyć to może małżeństwa, jak i zboru, kościoła, który ma być światłem dla otaczającego świata, a wiemy, że Słowo mówi, że on tkwi w ciemności. Bracie, siostro, rozważ, co dzisiaj słyszałeś. Proś Pana, a da Ci właściwe zrozumienie. Może w czymś to zrozumienie nie pokryje się z tematem dzisiejszego kazania. Módl się, aby mieć swoją osobistą pewność, że Słowo Boże, które traktujesz poważnie i nie podlega dowolnemu wykładowi, że rzeczywiście Duch Święty pomógł Ci je zrozumieć we właściwym świetle i zobaczyć swoje życie, moje życie. Niech On będzie uwielbiony. Amen.